Witam Państwa, kłania się Wysoki Filip. Proszę Państwa, oddycham z ulgą, bo jestem w chińskiej prasie. Naprawdę, możecie mi Państwo wierzyć. Po tych 7, już prawie niedługo będzie 8 latach penetracji chińskiej prasy, zresztą światowej prasy tak naprawdę, tak się przyzwyczaiłem do chińskich mediów, że owszem, narzekam na nie, jak Państwo wiecie, czasami dosyć mocno, ale przynajmniej wiem, że nie opowiadają one bzdur. Że ci autorzy tych artykułów wiedzą, o czym mówią. Natomiast tak jak dzisiaj miałem okazję Państwu relacjonować artykuły o Chinach, Polaków, czy właśnie dwóch Polek, no to przecież to żałość ogarnia. Także z wielką rozkoszą, z wielką przyjemnością, z wręcz upodobaniem wracam do chińskiej prasy. No i to, proszę Państwa, nie mogę sobie odmówić przyjemności, aby zaprezentować Państwu zdjęcie, które widzę w tej chwili przed sobą. Otóż nauczyciel uczy putonga uczniów grupy etnicznej Miao w wiosce w prowincji Hainan w 17 roku zresztą. I co ja tu widzę? Ja abstrahuję od putonga, za chwilę do tego wrócę, ale na razie skupię się na dzieciaczkach, jeśli Państwo pozwolicie. No więc, po pierwsze, nie mogę, znaczy w wiosce w Hainanie, jeśli Państwo widzicie to, co ja widzę, a mam nadzieję, to tych dzieciaczków po pierwsze jest minimalna ilość. No, ale to powiedzmy sobie jest mniejszość, ok. Więc jest ich mało. Może być ich mało. Po drugie, klasa luksusowa. No po prostu luksusowa. Każde dziecko ma osobne biureczko. Po trzecie, dzieciaczki, powiedzmy sobie, zachowują się luzacko. Bardzo luzacko. Ale to widocznie tak to powinno być. Być może tak powinno być. Po czwarte, są ubrane niektóre w piżamki. Ale to też jakby w Chinach to jest standard, więc dorośli bardzo często paradują w piżamach i nikt im nie ma nic do gadania, bo niby dlaczego. Także tutaj z naszego punktu widzenia jakby tak analizując to zdjęcie, to są same ciekawostki, proszę Państwa. No ta, kolejną ciekawostką są kraty w oknach i w drzwiach. Nie wiem, czy Państwo żeście zauważyli. To jest jedyna rzecz, której nie rozumiem. To znaczy, mogę się domyślać tylko. Wiecie Państwo, gdzie leży Hainan? To są tropiki. Więc ja mogę się domyślać, że te kraty są po to, żeby jakieś dzikie zwierzę nie weszło. Naprawdę, zupełnie spokojnie, zupełnie poważnie tak mówię. To nie jaj to sobie nie robię. Odnoszę wrażenie, że to może chodzić o to. No bo to jest jednak tropik, więc tam zwierzyny musi być bardzo dużo. Więc to jest prawdopodobne. Tym bardziej, że obszar wiejski. Więc. No, w oknie kraty są na stałe, a w drzwiach są te kraty otwarte, więc troszkę to dziwne. No ale, dobra. To tyle analiza zdjęcia. A teraz tak. Tytuł artykułu. Wskaźnik penetracji putonga sięga prawie 80% w Chinach. Sięga w Chinach prawie 80%. I własny artykuł Global Timesa z 19 września. Ja naprzód przedstawię Państwu artykuł, a później się do niego ustosunkuję. Podczas chińskiego tygodnia promocji putonga, czyli języka ojczystego. Putonga to jest język ojczysty. To nic nie, znaczy nazwa putonga chińska to po naszemu język ojczysty. Czyli można by powiedzieć chiński. No, tylko że chiński to może niekoniecznie. Właśnie oni nazywają to Putonga. Który to tydzień promocji przypada na trzeci tydzień września, Ministerstwo Edukacji podało, że wskaźnik penetracji Putonga sięgnął w Chinach prawie 80%. Podała gazeta Jiangmin Daily. Nie wiem skąd to. Znaczy na pewno tam w tym. Czy nie wiem. Nie, przepraszam, nie wiem. Odsetek osób, cytuję, które potrafią używać standardowych chińskich znaków wśród populacji piśmiennej przekroczył 95%, a wskaźnik analfabetyzmu krajowego znacznie spadł z 80% we wcześniejszych stadiach powstania Chińskiej Republiki Ludowej do poniżej 4% obecnie. Ale coś mi się wydaje, że ja nie rozumiem początku tego. Odsetek osób, które potrafią używać chińskich znaków wśród populacji przekroczył... Aha, rozumiem. A ta Putonga 80%. Ale proszę Państwa, bo tak, bo trzeba odróżnić pisanie, używanie chińskich znaków, czyli pisanie, myślę, że do tego się sprowadza. Pisanie i czytanie, czyli używanie chińskich znaków przekroczy 95%. Dobrze, natomiast wskaźnik penetracji samego języka sięga 80%, czyli 80% ludzi rozumie, co się do nich mówi w Putonga. Czyli w tym języku, tym takim podstawowym. W związku z przyspieszeniem urbanizacji w Chinach, praca promocyjna Putonga zmienia tryb na prosimy o mówienie, na chcemy czytać. I o tym mowa w tym raporcie. Czyli jakby zmienia się półka, prawda? Nie tylko chodzi o to, żeby Chińczycy, wszyscy obywatele Chin mówili w Putonga, ale równocześnie, żeby, znaczy tak, nie tylko, żeby rozumieli, może inaczej, rozumieli, co się do nich mówi z tego obszaru, tego niższego obszaru, do obszaru, w którym oni sami zaczynają mówić. Mam nadzieję, że Państwo czują tą różnicę. Pan Chinen, migrujący pracownik z regionu autonomicznego Kwansi Chuang w południowych Chinach, powiedział tej gazecie, że kiedy szukał pracy, stracił wiele możliwości z powodu swojego kiepskiej znajomości Putonga. Od tego czasu co noc oglądam telewizję, aby uczyć się języka, powiedział Chin. Nadal jednak istnieje luka między wskaźnikiem penetracji Putonga na obszarach mniejszości etnicznych i na wsi chińskiej, a miastami, a ludnością miejską, co stanowi przeszkodę do kierunkowania działań na rzecz ograniczenia ubóstwa. I teraz, aby pozbyć się ubóstwa, trzeba tutaj, to jest tak po chińsku napisane, znaczy w chińskim duchu napisane. Aby pozbyć się ubóstwa, powinieneś utrzymywać swoje duchy. Aby utrzymać swoje duchy, powinieneś mówić językiem, ich językiem. Znaczy, i pozwolę sobie przetłumaczyć to z chińskiego na polski. Otóż, żeby pozbyć się ubóstwa, trzeba znaleźć pracę. Żeby znaleźć pracę, trzeba znać język. Putonga właśnie. Nie tylko rozumieć coś, co do ciebie mówią, ale również samemu mówić, zwerbalizować swoje myśli w Putonga. No i to, o czym właśnie tutaj powiedziano, ten sposób myślenia, ta idea stała się konsensusem w społeczeństwie. No to jest naturalne. Proszę Państwa, więc ja tutaj może, albo nie, dobra, nie, od razu o tym powiem, bo później zapomnę. Otóż, jak Państwo wiecie, w Chinach używa się tysięcy tysięcy na rzeczy, tysięcy na rzeczy. Ludzie, to dla nas Polaków to jest nie do zrozumienia, ale ludzie z odległych od siebie miejscowości o 300 kilometrów potrafią się w ogóle nie rozumieć. W ogóle. I to nie gdzieś tam cholera w Azji Centralnej, w Xinjiangu, czy w Tybecie, czy gdzieś tam. Nie! We wschodnich Chinach. Człowiek z Pekinu, mieszkaniec Pekinu nie będzie rozumiał mieszkańca tego... O Jezu, nie Singapuru. No właśnie. No wszystko jedno. Kantonu na przykład. Nie będzie rozumiał. Po prostu nie. Nie ma o czym mówić. Więc ten fakt, który miał miejsce już kilka tysięcy lat temu, spowodował, iż ponad 2000 lat temu ujednolicono te chińskie znaki i doprowadzono, jeden z cesarzy tam dynastii Han, doprowadził do ujednolicenia tych znaków i to miał być i ten Putonga właśnie, to jakby to ujednolicenie znaków, rozpoczęcie tworzenia znaków i ujednolicenie ich w skali całego kraju, miało doprowadzić do jakby zwiększenia spoistości tego kraju. No bo jeśli na kilku tysiącach kilometrów mówi się tym samym, znaczy używa, można użyć tego samego języka, a urzędnicy musieli używać tego samego języka, no to wtedy nie było problemu, prawda? Czy to było w Szechuanie, czy to było w okolicach Pekinu, czy na południu, to było obojętne, bo wszyscy używali tego samego języka. Do tego momentu był gigantyczny problem. Właśnie dlatego, że tych języków było i zresztą jest cała masa. Znaczy języków, no. Dialektów. Znaczy. Więc Putonga jest tym sposobem znanie, rozumienie, naprzód rozumienie Putonga, a później posługiwanie się Putonga jest sposobem na wyrwanie się z ubóstwa. Najprościej mówiąc, naprawdę. I tutaj tkwi gigantyczny problem. Dlatego, że o ile dzieciaczki można w szkołach i tak się robi, nie można, tylko dzieciaki w szkołach uczą się Putonga. One nie uczą się swojego języka. To jest zresztą bardzo częsty zarzut w stosunku do władz chińskich, którego ja nie rozumiem, ponieważ znaczy ten zarzut mogą formułować tylko ludzie, którzy nie rozumieją Chin, nie znają Chin. Natomiast ja bym go, ani żaden normalny człowiek znający Chiny nie sformułuje go, to znaczy zarzut mówiący o tym, że dzieci z jakiejś mniejszości naprzód uczą się Putonga, a później ewentualnie swojego języka. Tak, dlatego, że to jest szkoła chińska. Umówmy się. Szkoła jest chińska. Putonga to jest język, który jednoczy wszystkich Chińczyków. To jest język, którym się powinni posługiwać wszyscy. Lub powinni zrozumieć wszyscy. Powinni pisać wszyscy. No oczywiście tak nie jest. Zresztą z tego artykułu wynika, że to tak nie jest. Wesoło. Natomiast stawianie zarzutu, robienie zarzutu z tego, że dzieciaczki w szkole podstawowej uczą się przede wszystkim Putonga, a dopiero później swojego języka, jest naturalne, dlatego że stawienie zarzutu jest nienormalne z tego, albowiem one w domu i tak używają swojego języka mniejszości, załóżmy, prawda? Jakiejkolwiek, czy miało, czy innej, czy hui, czy no wszystko jedno, obojętne. One w domu będą używały swojego języka, natomiast w szkole, natomiast później w szkole średniej, czy nawet w urzędzie, czy gdziekolwiek indziej, czy gdy pójdą do teatru na jakąś sztukę, to jeśli nie będą znały Putonga, to po prostu niczego nie zrozumieją. Jeśli pójdą na film dla dzieci i nie będą znały Putonga, to niczego nie zrozumieją. Rozumiecie Państwo? Czyli czynienie władzom chińskim zarzutu z tego, że dzieciaczki w szkole podstawowej uczą się Putonga, jest po prostu głupotą. Dobra, bo to tak naprawdę później przekłada się po szkole, w okresie już, kiedy muszą podjąć pracę, przekłada się na po prostu ich zarobki. Znanie lub nieznanie Putonga. I teraz, cytuję dalej. W regionie autonomicznym Xinjiangu Gór poziom Putonga używany przez miejscowe dzieci znacznie się poprawił. Mogą teraz używać stosunkowo standardowego Putonga do komunikowania się z innymi ludźmi. Powiedziała jakaś tam pani doktorat, która uczy dzieci Putonga na obozie letnim. No i ta cała pani powiedziała, że promocja i popularyzacja Putonga ma na celu nie tylko pomoc dzieciom w komunikacji bez barier, ale także otwarcie drzwi do bogatszej informacji, wiedzy, dostępu dla nich. A co ja powiedziałem przed chwilą? Dokładnie to samo, tylko że opisowo. A ta pani, jako że jest doktorem, to powiedziała to bardzo ładnie. Według ministra edukacji Chena Boshenga powinniśmy energicznie promować wspólny język narodowy, usprawniać pracę językową w szkołach i dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest uczynienie Putonga uniwersalnym językiem do roku 2020. Podczas promocji Putonga, tygodnia promocji Putonga w różnych częściach Chin odbyły się różne działania, takie jak konkursy wystąpień publicznych w Putonga, szkolenie językowe, umiejętności zawodowe. Szkolenie umiejętności zawodowej, selekcja kandydatów do popularnego programu telewizyjnego Chinese Poetry Competition. Tak, to wszystko. I Państwo, więc tak, więc jest rzeczą oczywistą, znaczy przynajmniej dla mnie, jest rzeczą oczywistą i myślę, że do każdego miarę myślącego człowieka, jest rzeczą oczywistą, że jeśli w Chinach jest te kilka tysięcy tych nie języków, a slangów, a na rzeczy, naprawdę trudno mi powiedzieć, trudno nazwać te twory językowe. Bardzo często je trudno nazwać. Więc skoro jest ich kilka tysięcy, a wszyscy ci, którzy się nimi posługują, a w tych różnych mniejszościach powinni mieć jeden wspólny język, czyli Putonga, muszą mieć jeden wspólny język, czyli Putonga, żeby choćby po to, żeby mogli się identyfikować ze swoją ojczyzną, w której żyją. No choćby do licha tylko dlatego, że nie wspomnę właśnie o tych różnych barierach, które mają miejsce, gdy tego nie ma, gdy ci ludzie nie znają Putonga, bo nie mogą znaleźć pracy, bo nie rozumieją napisów na sklepach, bo nie rozumieją napisów gdziekolwiek indziej. Oczywiście nie mogą czytać prasy, oczywiście nie mogą oglądać telewizji, bo nie rozumieją tego wszystkiego. Całej masy rzeczy nie rozumieją. Proszę sobie wyobrazić, że ja mogę sobie spokojnie wyobrazić, że ląduję na przykład w Pekinie i nikt nie zna angielskiego. Bo to jest raczej standard, że większość nie zna. I co ja robię? No po prostu w łeb se strzelić z łuku. No bo z nikim się nie mogę dogadać. Prawda? Niczego nie rozumiem. Żadnego napisu nie rozumiem. Oczywiście nie jest tak źle, bo sporo napisów jest jednak po angielsku. Ale gdyby ich nie było, gdyby ludzie w ogóle nie znali angielskiego, no to po prostu dramat. No po prostu dramat. Co ja mogę zrobić? Nawet nie mogę się dowiedzieć, gdzie mam kupić bilet na autobus, nie mogę się dowiedzieć, gdzie jest ulica, na którą chcę jechać. Nic nie mogę, niczego się nie dowiem. Patrzę się na autobus, na trasę autobusu i nic z tego nie rozumiem. No i co? Łeb se strzelić? No, normalnie. Ja Państwu uświadamiam sytuację siebie w Pekinie. A czy Państwo myślicie, że taki jeden z drugim Chińczyk, który nie zna Putonga i nagle znajdzie się w Pekinie, jest w lepszym położeniu, czy w gorszym położeniu niż ja? Jeszcze gorszym. Bo on już w ogóle, on nagle staje przed przed murem, no po prostu przed murem. Dla mnie to byłby mur z waty, a dla niego to jest mur z betonu. Do czego jeszcze zmierzam? Otóż chciałem Państwu powiedzieć, że na uniwersytetach, wiem o tym, bo wiem to od studentów chińskich uniwersytetów, myślę, że we wszystkich uniwersytetach są, nie wiem czy do ostatniej, przez cały czas trwania kursu uniwersyteckiego, ale na pewno na dwóch pierwszych latach są wykłady z Putonga. Nie wiem, na jakim poziomie one są, pojęcia nie mam zielonego. Podejrzewam, że to już jest oczywiście raczej wyższy poziom, zdecydowanie wyższy poziom. No bo tu chodzi o to, żeby ci absolwenci uniwersytetu takiego czy siakiego, czy nawet technicznego uniwersytetu, żeby oni mieli wiedzę na temat swojego języka ojczystego na znacznie wyższym poziomie, niż mają przeciętni ludzie na ulicy, prawda? To jest raczej naturalne. A biorąc pod uwagę fakt, że na uniwersytetach chińskich to nie jest tak jak u nas, że wszyscy w oczywisty sposób posługują się polskim i wszyscy w oczywisty sposób znają ten polski, chociaż to wcale nie jest oczywiste, prawda? Przepraszam, pomyliłem się. To wcale nie jest oczywiste, że wszyscy na uniwersytetach znają, czy w szkołach, jakichkolwiek szkołach wyższych znają we właściwy sposób język polski. Nie, nie, to jest bzdura. No ale powiedzmy sobie, że wszyscy ci, którzy dostali się na uniwersytety, musieli znać Putonga, bo musieli zdać go około, prawda? Musieli skończyć szkołę średnią, Putonga i tak dalej, i tak dalej. No ale tu chodzi o to, żeby wyszedłszy, żeby na przykład jakiś tam człowiek z jakiejś mniejszości, który, Tybetańczyk na przykład, który studiuje w Nankinie na przykład, bo to jest normalna rzecz, bo Tybetańczyk niekoniecznie musi studiować w lasie, nie, to nie jest powiedziane, bo to komputerowy system go ustawia. Więc Tybetańczyk studiujący w Nankinie na przykład, władze tego uniwersytetu w Nankinie uważają, że on powinien znać po skończeniu uniwersytetu, znać Putonga na zupełnie przyzwoitym, wysokim poziomie. No i do tego służą te lekcje. Natomiast moja znajoma z kolei z jednego z dużych miast chińskich, Szanghaju, prowadza swojego dzieciaczka, swojego synka do co tydzień w niedzielę, tak, prowadza go na lekcję kaligrafii. Oczywiście, znaków chińskich, to jest jasne chyba. Tak? Także ja myślę sobie, że świadomość coraz większej liczby Chińczyków, nie wiem jak inne, jak dłużej, ale świadomość coraz większej liczby Chińczyków zwyżkuje w obszarze Putonga. To znaczy oni po tym okresie dramatu, który trwał od zawsze, a kiedy praktycznie większa część ludzi była niepiśmienna, po tym okresie Chińczycy stają się osobami piśmiennymi. Zresztą tutaj najlepszym dowodem na to, jak to było kiedyś, to że na początku